Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na tym miejscu. Witam również wszystkich tych, którzy przez łącza internetowe mogą również uczestniczyć w dzisiejszym nabożeństwie. Przypominam, że całe nabożeństwo jest transmitowane na stronie internetowej www.adwentyści.waw.pl. Myślę, że nie tylko tutaj zgromadzony lud Boży, ale również ci, którzy może przez stan fizyczny, stan chorobowy, nie mogą uczestniczyć na naszym nabożeństwie albo gdzieś są daleko poza krajem, mogą uczestniczyć w dzisiejszym nabożeństwie i mogą również korzystać ze słów żywota, Słowa Bożego. Lud Boży jest szczególnie ubłogosławiony ze względu na dzień odpocznienia, dzień sabatu i również przez to, że możemy być razem jako dzieci Boże. Możemy korzystać z Bożego Słowa. Chciałbym, abyśmy dzisiaj przestudiowali jeszcze raz historię, która jest dla nas wszystkich doskonale znana, zapisana w Ewangelii Świętego Jana w 4 rozdziale. I myślę, gdy mówię o 4 rozdziale, każdemu z nas przychodzi jedyna odpowiedź, o czym ten rozdział mówi. Opowiada on historię spotkania Jezusa z Samarytanką. Myślę, że dzisiejszy temat będzie odpowiedni również ze względu na sposób, w jaki Jezus prowadził rozmowę z Samarytanką. Ta metoda, sposób rozmowy Jezusa jest dla nas pewną lekcją, szczególnie dla tych, którzy zajmują się misją. A wiem, że jest tutaj potężna grupa młodych ludzi, którzy chcą poświęcić swój czas i swoje zdolności, aby pozyskiwać ludzi dla Chrystusa. Myślę, że przyglądanie się Jezusowi, spoglądanie jeszcze raz na ten fragment Słowa Bożego może nas wiele, wiele nauczyć. Jezus udaje się z Judei do Galilei. Jezus zakończył swoją misję w Judei i ma pragnienie udać się na północ do Galilei, ale jego droga prowadzi przez Samarię. Tekst biblijny mówi, 4 rozdział i 4 wiersz, a musiał przechodzić przez Samarię. Czy Jezus musiał przechodzić przez Samarię? Wielu bogobojnych Żydów, aby nie skalać się spotkaniem z Samarytanami, obchodzili ziemię samarytańską i udawali się do Galilei drogami okrężnymi. Ale czy Jezus musiał przechodzić przez Samarię? Czy nie mógł, jak pobożny Żyd, ominąć tę ziemię, aby udać się do Galilei? Inne przykłady mówią, że Jezus potrzebował przejść przez Samarię. Tak mówi Biblia Tysiąclecia. Jezus miał pragnienie udać się do Galilei przez Samarię. Ale pytanie, dlaczego Żydzi omijali Samarię? Dlatego, że w Samarii mieszkali mieszkańcy, którzy kiedyś zabrani do niewoli przez potężne Imperium Asyryjskie, kiedyś zmieszali się z obcymi narodami i później, gdy powrócili do ziemi palestyńskiej, do Samarii, gdy tam zamieszkali, zostali przez Żydów znienawidzeni. Nawet w momencie, kiedy pragnęli przyłączyć się do budowy jerozolimskiej, prawowici Żydzi powiedzieli, nie, wy nie nosicie w sobie czystą krew żydowską, wy nie możecie pomagać nam w budowie świątyni. I tak narastały antagonizmy, pewna nienawiść, pewne uprzedzenia. Żydzi nie obcowali z Samarytanami, jedynie utrzymywali pewne stosunki handlowe, ale nie pożyczali od Samarytan, nie szli, aby prosić, aby udać się w potrzebie, aby spotkać się, aby się z nimi przywitać, a tym bardziej, żeby z nimi jeść i u nich gościć. Takiej mentalności funkcjonowali Żydzi i Samarytanie. Ale tekst biblijny mówi, że Jezus musiał przechodzić przez Samarię. Jezus udał się do Samarii, udał się do miasta Sychem i usiadł niedaleko studni zwanej Jakubową. Biblia sprawozdaje nam, że Jezus udał się w okolice właśnie tej studni, a była to godzina 6. Godzina 6 to jest mniej więcej godzina południowa, mniej więcej w południe. Tak samo jak teraz. Był to bardzo gorący dzień. Jezus zmęczony podróżą od samego rana wędrował do Galilei i tam w południe o godzinie 6 w Samarii zatrzymał się przy studni Jakuba. Czy to był przypadek? Dlaczego Jezus musiał iść przez Samarię? Dlaczego usiadł przy studni Jakuba? Dlaczego w pobliżu miasta Sychem? Tam nieopodal były dwie góry, Garizim i góra Ebal. Tam na górze Garizim kiedyś Izrael usłyszał słowa błogosławieństwa, na górze Ebal zaś słowa przekleństwa. To przecież ziemia palestyńska, to przecież naród, który był pochodzenia żydowskiego. Ale jakże znienawidzony, jakże wiele niezrozumienia, wiele dyskusji, wiele zawiści było pomiędzy Żydami i Samarytanami. Jedni uważali, że należy oddawać cześć Bogu w Jerozolimie. Inni mówili, że na górze Garizim, tam kiedyś stała świątynia, tam pozostał tylko ołtarz. Ciągłe dyskusje, ciągłe spory, ale Jezus był ponad podziałami. Jezus udaje się do Samarii, udaje się do studni Jakuba. Być może był to skwarny dzień, jak mieliśmy niedawno w Polsce, bardzo gorące dnie. Jezus był zmęczony podróżą, był spragniony. Usiadł przy studni, ale niestety Jezus nie mógł napić się tej wody. Jezus nie miał czerpaka, nie miał dzbana, nie miał wiadra. Jezus siedział koło studni. Bracia i siostry, może w naszym życiu też pojawić się pewien czas szczególnego pragnienia. Czas, kiedy przechodzimy naszą wędrówkę życia, kiedy pielgrzymujemy po naszej ziemi i przychodzi czas pragnienia. Czas, kiedy chcemy odpocząć, czas, kiedy siedzimy koło studni. A można przecież siedzieć koło studni i nie napić się wody. I oto Jezus spotyka Samarytankę. Spotkanie z Samarytanką. Jezus nie tylko zburzył pewne bariery, przechodząc przez ziemię samarytańską, ale również Jezus, rozmawiając z kobietą w tamtej kulturze, w tamtym kontekście kulturowym, przekroczył pewne bariery, których Żydzi nigdy nie przekraczali. Nie dość, że szedł przez ziemię samarytańską, rozmawiał z kobietą, ujawnił swoje potrzeby, bo prosił o wodę. Przyznał się do swoich słabości. Zwrócił się z prośbą do kobiety pogardzanej przez naród izraelski. Bracia i siostry, czy my czasami w pracy misyjnej, czy nie chcemy uchodzić za alfę i omegę? Ludzi, którzy wszystko wiedzą, nic nie potrzebują, są samowystarczalni, przychodzą do ludzi, jeżeli ktoś nas częstuje, mówi: nie, ja tego nie piję, tego nie jem, tego nie dotykam, tego nie ruszam. Czy przychodzimy czasami do ludzi i możemy ujawnić swoje potrzeby, swoje pragnienia? O nie, ludzie wierzący są samowystarczalni. Oni mają wszystko pod dostatkiem. Ale popatrzmy, Jezus Chrystus, który był Stworzycielem nieba i ziemi. Jezus, który potrafił i mógł przecież wzbudzić z kamieni chleb, uderzyć w skałę i stworzyć, żeby ze skały popłynęły wody. Ten Jezus, który dysponował przeogromną mocą i siłą, ten Jezus, wszechmogący Pan, zwraca się do kobiety z prośbą: daj mi pić, niewiasto. Bracia i siostry, czy w naszym życiu może są pewne grupy społeczne, do których nie mamy zamiaru dotrzeć? Może pewne środowiska, może pewni ludzie, z którymi z góry wiemy, że nie warto rozmawiać, nie warto się spotykać. Powiecie, bracie, pastorze, my żyjemy w XXI wieku, ale może w twoim życiu, może w moim życiu istnieje pewne uprzedzenie do pewnych grup ludzi, do pewnych osób, z którymi nie chcemy się spotkać, z którymi nie chcemy rozmawiać, których osądzamy, których z góry przesądzamy, że nie są godni życia wiecznego, że z nimi nie warto rozmawiać na ten temat. Jezus inicjuje rozmowę, prowokuje do dyskusji, prowokuje do rozmowy. Zwraca się do Samarytanki z prośbą, daj mi pić. Proszę zauważyć, że ta niewiasta, znając pewne uprzedzenia, znając pewne antagonizmy, jakie dzieliły ich, powiedziała, jakże ty, będąc Żydem, zwracasz się do mnie, Samarytanki, o wodę? Jezus w 10 wierszu, jak to ewangelista Jan sprawozdaje, odpowiadając, rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama poprosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Jezus siedział przy studni, studni Jakubowej. Setki lat wcześniej Jakub wykopał tę studnię i wiele, wiele pokoleń czerpało wodę z tej studni. Tysiące, może miliony ludzi korzystało z tej wody. Przez setki lat służyła ta studnia do zaspokojenia potrzeb fizycznych wielu ludzi. Samarytanie byli dumni, że mają studnię wielkiego patriarchy Jakuba. Ale Jezus skierował uwagę Samarytanki na coś więcej. Nie tylko na te potrzeby fizyczne, ale skierował jej uwagę na potrzeby duchowe. Jezus powiedział, gdybyś znała dar Boży i tego, który rozmawia z tobą, prosiłabyś go, a dałby ci wody żywej. Gdybyś znała dar Boży. Jakże to? Ludzie, którzy korzystali ze studni Jakuba, codziennie czerpali wodę, nie korzystali z daru Bożego? Jakże to można codziennie czytać Słowo Boże i nie korzystać z daru Bożego? Można co tydzień chodzić na nabożeństwo do kościoła i nie korzystać z daru Bożego? A jednak Jezus powiedział znamienne słowa, badacie Pisma, bo sądzicie, że macie w nich żywot wieczny, a one składają świadectwo o mnie, a mimo to do mnie przyjść nie chcecie, aby mieć żywot. Można siedzieć przy studni i nie czerpać z niej wody. Można codziennie pić wodę i nie skorzystać z wody życia, o której Jezus Chrystus wspominał. Gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do ciebie, daj mi pić, wtedy sama prosiłabyś go i dałby ci wody żywej. Oto Jezus wzbudza w Samarytance zainteresowanie i pragnienie właśnie wodą życia. Jezus powiedział, że woda, którą ona czerpie, woda, którą czerpali jej ojcowie, jej przodkowie, woda, która od setek lat, od wielu pokoleń służyła dla wielu ludzi, ta woda nie zaspokajała pragnienia duszy. Ta woda, którą ty czerpiesz, ciągle jej będziesz pragnęła, ale woda, którą ja ci dam, stanie się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Woda, którą daje Jezus. Są ludzie, którzy poszukują czegoś w swoim życiu. Poszukują zaspokojenia tych ukrytych, nieświadomych i świadomych pragnień. Czegoś poszukują w swoim życiu. Niektórzy szukają zaspokojenia tych fizycznych pragnień, szukają zadowolenia w świecie, w rozkoszach, w zaszczytach, w bogactwie, w dobrze spędzonym czasie. Ale gdzieś przychodzi pewna refleksja po zmęczonych podróżach, po poszukiwaniach, gdzieś aby usiąść koło studni i zastanowić się, czego ja tak naprawdę poszukuję w życiu, czego ja chcę od życia, czy ja mam tę wodę żywą w swoim sercu, w swoim umyśle. Jezus powiedział, że ta woda, którą codziennie Samarytanka z niej korzystała, codziennie po nią chodziła do studni. Ona nie zaspokajała jej pragnienia. Ona ciągle czerpała i ciągle ją piła i każdego dnia wydeptywała ścieżkę do studni. Są ludzie, którzy eksperymentują i poszukują szczęścia w różnych dziedzinach życia. Ale jest potrzeba, aby spotkać się z Jezusem. Jest potrzeba, aby skorzystać z wody życia. Drogi bracie i siostro, jeżeli korzystasz z wody życia, ta woda ma w sobie taką moc i taką wartość, że nie tylko zaspokajasz własne pragnienie, ale ta woda staje się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Ta woda jest czymś, czym chciałbyś się dzielić z innymi. Ta woda, która nie tylko przychodzi z zewnątrz i zaspokaja twoje pragnienia, ale staje się źródłem w tobie wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. To jest to pragnienie, które Bóg rodzi przez Ducha Świętego w sercu człowieka, aby dzielić się wodą zbawienia, wodą życia z drugim człowiekiem. Sam jesteś zaspokojony i dzielisz się z innymi. Drodzy bracia i siostry, czasami w naszym życiu, tak jak w sferze fizycznej, czegoś poszukujemy, na coś mamy smak. Chodzimy i poszukujemy, otwieramy lodówkę, otwieramy różne szafki, aby znaleźć to, co może być zaspokojeniem naszego pragnienia. Ale tak naprawdę te najskrytsze pragnienia są zaspokojone w Chrystusie. Niewiasta samarytańska odpowiedziała Jezusowi: czy może Ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Czy Ty masz coś ekstra nadzwyczajnego, co nasi przodkowie od wielu pokoleń, z czego korzystali? Czy Ty jesteś większy od naszego patriarchy Jakuba? O, gdybyś znała dar Boży i tego, który rozmawia z Tobą, prosiłabyś Go, a dałby Ci wodę życia. Czy Ty skosztowałeś wodę życia? Może siedzisz spragniony? Może czegoś poszukujesz? Może czegoś pragniesz? Nieświadomy tego, że zaspokojeniem Twoich pragnień jest Chrystus, ale musisz Go odnaleźć, musisz zakosztować wody życia. Jezus odpowiedział, mówiąc: kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie, ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta: Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. Pamiętam, gdy kiedyś rozmawiałem z pewną grupą ludzi, z pewnym małżeństwem, starszym małżeństwem. Kiedy rozważałem Księgę Apokalipsy i Księgę Daniela, wielkie księgi symboliczne, prorocze, ktoś zapukał do drzwi. Okazało się, że przyszedł tych państwa syn z synową i dzieckiem. Pamiętam, kiedy przerwałem rozmowę, kiedy przerwałem lekcję biblijną, studium Słowa Bożego, kiedy przedstawiłem się, kim jestem i co robię w mieszkaniu ich rodziców, kiedy pokazałem im Biblię, którą studiowaliśmy, zadałem im bardzo proste pytanie: czy chcieliby być zbawieni? Czy chcą być zbawieni? Ku mojemu zdziwieniu ani ten mężczyzna, ani ta kobieta nie byli zainteresowani zbawieniem. Powiedzieli: proszę Pana, nas te sprawy nie interesują. Ja nie wiem, jak niektórzy z grupy misjonarzy tutaj siedzących zachowaliby się w tym miejscu, w tej sytuacji, bo w zasadzie rozmowa kończyła się, dyskusja się kończyła. Czy Państwo chcecie być zbawieni? Nie, nie jesteśmy zainteresowani. Ale w tym momencie przyszła mi pewna myśl, że ci ludzie nie rozumieją, czym jest zbawienie, ponieważ to jest nierozsądne, niemądre odrzucać zbawienie. Każdy człowiek chciałby być zbawionym. Wobec tego zadałem pytanie: proszę Państwa, co rozumiecie pod pojęciem zbawienia? I zaczęli mi tłumaczyć: zbawienie to gdzieś bytowanie na obłokach, granie na harfie, śpiewanie wzniosłych pieśni. Ale zadawałem im kolejne pytania. Proszę Państwa, zbawienie to jest taki biblijny, teologiczny termin. Ale gdybyście Państwo mieli zastąpić słowo zbawienie, pojęcie zbawienia innym słowem, synonimem z takiego codziennego życia, z codziennego użytku, jakie słowo byście użyli? Zbawienie? Wybawienie? Czy to jest podobne? Zbawienie, wybawienie? Oswobodzenie, uwolnienie? Zbawienie? Czy to jest podobne? Zaczęli mówić: tak, to jest podobne. To jest podobny termin. Wobec tego zadałem kolejne pytanie. Nie wiem, dlaczego Pan Bóg mnie w ten sposób prowadził. Nigdy nie zadaję takich bezpośrednich pytań, ale w tym momencie zadałem kolejne pytanie. Proszę Państwa, czy Państwo kiedykolwiek paliliście papierosy? Tak. A próbowaliście rzucić? No tak. Z jakim skutkiem? 3-4 dni i wracaliśmy do nałogu. Proszę Państwa, czy chcielibyście Państwo rzucić palenie? No tak, to znaczy, że chcielibyście być uwolnieni od tego nałogu, tak? No tak, to znaczy, że chcecie być oswobodzeni, tak? Tak, to znaczy, że chcecie być zbawieni, tak? No tak. Jaki pokój? Ci ludzie rozumieli, czym jest zbawienie. Zbawienie to jest ratunek, to jest oswobodzenie, wyzwolenie, uwolnienie nas. To nie byłoby rozsądne odrzucić zbawienie. Do nich dotarło to, czym zbawienie jest. Wtedy mogłem wręczyć im Biblię do ich rąk i powiedzieć, proszę Państwa, muszę Państwu przeczytać piękną obietnicę. Otworzyłem Ewangelię Jana, 8 rozdział i przeczytałem, i poznacie prawdę, a prawda was wyswobodzi. Drodzy Państwo, wy musicie poznać prawdę. Prawdę, która was wyswobodzi, uwolni was. Dam wam zwycięstwo, da wam wolność. Wręczyłem Biblię temu człowiekowi, on wziął z mojej ręki, przewartował kilka kartek, odwrócił na ostatnią stronę i przeczytał 1352 strony. Tyle stron, tyle kartek. Proszę Pana, gdzie ja znajdę to zbawienie? Gdzie ja znajdę zbawienie? Przecież tyle kartek, życia mi nie starczy, żeby znaleźć to. Gdzie jest to zbawienie? Oj, gdyby ktoś z tej grupy tutaj usłyszał takie słowa, to jest człowiek gotowy do lekcji biblijnej, nieprawdaż? Ale w pewnym momencie Pan Bóg mnie powstrzymał i powiedział, Krzysztof, nie wszystko naraz. I powiedziałem, proszę Pana, niestety ja Panu nie mogę pokazać, gdzie jest ta prawda ukryta. O, dziwne, pastor mówi, ja Panu nie pokażę. Powiedziałem, niestety ja Panu tego nie pokażę, ale mogę Panu powiedzieć jedną obietnicę, którą Jezus pozostawił ludziom. Każdy, kto szuka, znajduje. Kto puka, temu się otwiera. Kto prosi, otrzymuje. Czy to jest pewna obietnica? Bracia i siostry, to jest pewna obietnica. Sam Chrystus ją powiedział. Każdy, kto poszukuje prawdy, każdy, kto chce zaspokojenia tych pragnień, które są ukryte w Chrystusie, odnajdzie zbawienie, odnajdzie wodę żywą. Ale musisz ją szukać, musisz ją pragnąć. I w ten czas mogłem skierować uwagę tych ludzi na to starsze małżeństwo, na ich rodziców. I powiedziałem, proszę Państwa, czy Państwa zastanawia fakt, że od kiedy wasi rodzice zaczęli studiować Słowo Boże, że oni rzucili palenie? Ten młody człowiek powiedział, proszę Pana, tak, ja wiem o tym, co się stało w życiu moich rodziców. Mój ojciec palił 2 paczki papierosów dziennie, 40 papierosów. On odpalał papieros od papierosa, wstawał czasami w nocy i palił papierosy. Ja nie rozumiem, co się stało w życiu mojego ojca. Ja go znam od dzieciństwa. Powiedziałem, proszę Pana, Pan tego nie zrozumie, Pan może tylko doświadczyć tego w swoim życiu. Jeżeli Pan będzie poszukiwał prawdy, prawdy Słowa Bożego, jeżeli Pan będzie poszukiwał tak, jak człowiek poszukuje spragniony kubka wody, będzie poszukiwał Pan i ciągle prosił, tak jak Pana Ojciec prosił o zwycięstwo na kolanach i Bóg dał mu zwycięstwo nad nałogiem. Pan może tego doświadczyć, ja Panu tego nie wyjaśnię. Ale jestem pewien, że każdy, kto prosi, otrzymuje. Każdy, kto szuka, znajduje. Każdy, kto kołacze, temu bywa otworzone. Oto metoda Jezusa Chrystusa. Wzbudzenia pragnienia w człowieku tego, czego nie jest nawet świadomy. Czegoś poszukuje, czegoś nie wie w swoim życiu, a to jest w zasięgu jego ręki. 5 Księga Mojżesza, rozdział 30. Tam podobne teksty występują mówiące o tym, że zbawienie to jest to przykazanie. Od 11 wiersza czytam 5 Księgę Mojżesza. To przykazanie bowiem, które ja dziś nadaję, nie jest dla ciebie ani za trudne, ani za daleki. Nie jest ono na niebie, aby trzeba było mówić, któż nam wstąpi do nieba i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Nie jest też ono za morzem, aby trzeba było mówić, któż nam się przeprawi za morze i do nas je sprowadzi i nam je oznajmi, abyśmy je spełniali. Lecz bardzo blisko jest Ciebie słowo w Twoich ustach i w Twoim sercu, aby się czynił. Wielu ludzi poszukuje zbawienia nieświadomi tego, że zbawienie jest bardzo blisko. Jest bardzo blisko, wokół nas, na wyciągnięcie ręki. Podobna wypowiedź znajduje się również w liście do Rzymian i chciałbym, abyśmy również tę wypowiedź przeczytali. List do Rzymian, 10 rozdział, wiersz 8. Ale co powiada Pismo? Blisko Ciebie jest słowo w ustach Twoich i w sercu Twoim, to znaczy słowo wiary, które głosimy. Zbawienie jest dostępne każdemu człowiekowi. Bracia i siostry, czy Bóg chce zbawić każdego człowieka?
Tak.
Czy Bóg chce zbawić ludzi, którzy nie potrafią czytać?
Tak.
A może, czy Bóg chce zbawić ludzi niewidomych? A tych, co nie słyszą? A tych, co nie mają rąk i nóg? Czy dla nich jest zbawienie dostępne, drodzy bracia i siostry? Czy jest dostępne? Tak. Dlaczego? Bo zbawienie dotyczy serca, dotyczy wiary. Wiara to jest wybór, jaki człowiek dokonuje w swoim życiu. Biblia mówi, skosztuj, że dobry jest Bóg. Biblia zachęca nas, abyśmy skorzystali z zbawienia, ale Bóg nigdy nie wręcza nam zbawienia i mówi, pij. Bóg nas nie zmusza. Jezus nie dał Samarytance wody, mówi, pij, bo ja chcę, żebyś się napiła wody życia. Chcesz? Nie chcesz? Ale musisz pić.
Nie.
Jezus zachowuje się jak dżentelmen. On czeka, aż ty poprosisz. On nigdy nie daje na siłę zbawienia. Wzbudził w Samarytance pragnienie wody żywej. Ta woda żywa spowodowała, że Samarytanka pragnęła dzielić się tą wodą z innymi. Ktoś by powiedział, że spotkanie z pojedynczym człowiekiem indywidualnie może nie przynieść wielkiego pożytku. Kiedy my głosimy Ewangelię do tłumów, tam gdzie jest 500, 300 osób, no to jest efekt. Ale spotkanie z pojedynczym człowiekiem indywidualnie, czy może przynieść jakieś efekty? Biblia nam sprawozdaje, że ta woda życia, którą napiła się Samarytanka, stała się źródłem wody wytryskującej. Ona zostawiła dzban, zostawiła wszystko, pobiegła do wioski i oznajmiła o wszystkim, co Jezus jej powiedział. Przyszli ludzie, rozmawiali z Jezusem i powiedzieli, nie tylko ze względu na świadectwo tej kobiety, ale teraz sami wiemy, że Ty jesteś obiecanym Mesjaszem, Zbawicielem świata. Proszę zauważyć, że ci ludzie powiedzieli Zbawicielem świata, nie Zbawicielem Żydów. Zbawicielem świata, bo zbawienie jest dostępne dla każdego człowieka. To jest coś, co dotyczy serca, dotyczy wiary, a wiara jest dostępna dla każdego człowieka. Jezus nie wdawał się w spory teologiczne, chociaż Samarytanka próbowała go sprowokować w rozmowie, gdzie należy oddawać Bogu cześć. Może w Jerozolimie, a może na górze Garizim. Gdzie należy oddawać Bogu cześć? Gdzie jest takie miejsce? Może tutaj? Może w innym kościele? Jezus mówi, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, ani na tej górze Garizim, ani w Jerozolimie nie będą oddawali czci Bogu. Bóg jest duchem, a ci, którzy Mu chcą cześć oddawać, winni Mu oddawać cześć w duchu i w prawdzie. To jest to, co apostoł Paweł mówi, że Bóg, który jest Twórcą nieba i ziemi, jest Twórcą całego uniwersum, nie mieszka w świątyniach ręką ludzką zbudowanych, ani Mu się też nie służy, jakby czegoś potrzebował. Ponieważ wszystkim daje życie i tchnienie, On napełnia całą ziemię. Gdzie należy oddawać cześć Bogu? W duchu i w prawdzie. Gdzie rozpoczyna się nabożeństwo? Nie tylko kiedy przychodzimy na to miejsce, ale nabożeństwo się rozpoczyna, kiedy Twój umysł i Twoje serce połączone jest z Bogiem. To jest spotkanie z Bogiem. Można być na tym miejscu, można czytać Biblię, a nigdy nie pić z wody życia. Można siedzieć przy studni, można od wielu pokoleń korzystać z wody, ale tak naprawdę nie skorzystać z daru zbawienia, z daru żywota. Bracia i siostry, Jezus chce spotkać się indywidualnie z każdym człowiekiem. Chce spotkać się z Tobą, chce spotkać się ze mną. Chce, abyś skosztował wody, która daje zaspokojenie pragnienia. Kiedy jej się napijesz, to wystarczy tylko pogłaskać się po brzuszku i powiedzieć, tego mi było potrzeba. Kiedy napijesz się wody żywota, w ten czas możesz powiedzieć, że w Chrystusie zaspokojone są wszelkie moje potrzeby. W Chrystusie, który stał się dla nas sprawiedliwością, mądrością, wszystkim, czego tylko możemy zapragnąć. Całe bogactwo mądrości, sprawiedliwości ukryte jest w Chrystusie. Bracia i siostry, kiedy nastaje południe Twojego życia, kiedy jesteś zmęczony poszukiwaniem, kiedy Twoje pragnienia nie są w pełni zaspokojone, kiedy nie jesteś syty tego wszystkiego, Jezus oferuje wodę żywota. On nie zmusza, żebyś z niej korzystał. On nie zmusza, żebyś się jej napił. Ale Jezus mówi, przyjdźcie do mnie wszyscy, którzyście spragnieni, którzyście spracowani, a da wam ukojenie dla dusz waszych. Wasze poszukiwania zakończą się, wasze pragnienia zostaną zaspokojone. Tego życzę każdemu z was, aby ta woda stała się źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Aby imię Boże było uwielbione na wieki wieków. Amen.